have many thoughts and things to say, but I know that my words will come out. And the people all around me, the
same. Psychedelic body.
Jest piątek, godzina 9:00. Słuchacie podcastu Kapok. Także ten, bo się nie zaczyna zdania od a więc. W ogóle się niczego nie zaczyna od a więc zdania tym bardziej. Dzisiaj krótko raczej będzie, bo późno jest, poza tym jak nagrywam ten odcinek, to się weekend kończy i jutro muszę iść z rana do roboty. To nie jest tak, że ja narzekam, bo ja bardzo dobrze odnajduję się w byciu korposzczurem i jestem w stanie bardzo docenić i zobaczyć wiele dobrych stron takiej pracy. Na przykład to, że o godzinie 17:00 to ja już siedzę w samochodzie, odpalam i jadę do domu. Jeżeli robię coś wieczorem, to tylko dlatego, że mam ochotę dorobić sobie na boku, a nie dlatego, że potrzebuję i nie zapisuję się na Facebooku do grupy Czekam na Przelew. No ale to co kto lubi. Zresztą to nie jest temat dzisiejszego mojego z wami spotkania. Bo dzisiaj chciałem opowiedzieć o pomyśle, który przyszedł mi ostatnio do głowy. Pomysł jest absurdalny być może. W każdym razie na razie podzieliłem się nim z żoną, która spojrzała na mnie tak, jak patrzy na mnie zawsze, kiedy mówię coś, co ona uważa za niezbyt mądre. I niestety nadzwyczaj często ma rację w tej sytuacji. W każdym razie mam dostęp do działki, o której już mówiłem w tej audycji. Ona się pojawiała w Dziadach z lasu. Przepraszam. Trochę chory jestem. I myśmy tam Dziady z lasu nagrywali, takie straszne Dziady z lasu, takie potworne, po 2 godziny na przykład, nie? Były takie chyba, nie, musiałbym sprawdzić, bo już tej audycji było bardzo dużo. W każdym razie to fajna działka jest, nie? I tam stoi altana. Taka altana, że można usiąść, grilla rozpalić. Nawet jak pada deszcz, to można grilla rozpalić w tej altanie, bo ona jest na tyle duża. Tam jest, gdzie go postawić. Taki podest ma takie dechy jakby. A jak nie pada, to można go postawić na zewnątrz i obok można rozpalić ognisko. I w ogóle super. Więc pomyślałem sobie, że gdzieś tam realizując swoje takie zamiłowanie do konstrukcji podziemnych, do jakichś takich gdzieś miejsc ciasnych, wąskich tuneli, kanałów, co zresztą no, objawia się. Mieliśmy pewną przerwę w tej audycji, więc ja się nie miałem okazji na jej łamach pochwalić. Ja w tym roku wydałem książkę, która rozgrywa się właśnie w warszawskim metrze. Więc no jak najbardziej myślę, że oddaje to poziom mojej fascynacji podziemiami. To uważam, że to wcale nie jest zła książka. W każdym razie jak ja bym ją przeczytał, to prawdopodobnie byłbym zadowolony. Pod warunkiem oczywiście, że nie byłbym jej autorem, bo jak ją teraz czytam jako autor kolejny raz, bo muszę ją przeczytać, bo piszę inną, osadzoną w tym samym uniwersum, no i muszę, żeby gdzieś tam zadbać o zgodność świata przedstawionego w obydwu utworach, to tak się łapię trochę za głowę. Myślę sobie, no nie, no teraz zrobiłbym to inaczej. Myślę sobie, o Jezu, o Boże, jak ja to napisałem i tak dalej. Ale nie, no to są moje prywatne jazdy oczywiście. Więc gdybym takim sobie zwykłym obcym bucem, co nie napisał tej książki, gdybym ją czytał, to myślę, że nie miałbym wrażenia, że gdzieś tam mnie autor robi w wała. No przynajmniej taką mam nadzieję. Jakbyście chcieli spróbować, to książka się nazywa Kompleks 7215. I tak jak mówiłem, dzieje się głównie, bo nie wyłącznie, w warszawskim metrze, 21 lat po wojnie atomowej, bo dzieje się też troszkę w Kabatach i dzieje się też troszkę w Puszczy Kampinoskiej i na dworcu w Śródmieście się też dzieje, więc tak ogólnie rzecz biorąc jest wesoło, fajnie, tylko mało postaci kobiecych jest w tej książce i w zasadzie tylko jedna z nich odgrywa jakąś taką pierwszoplanową rolę, bo reszta to takie epizody. To ktoś mi zwracał na to uwagę, począwszy od żony, a skończywszy na redaktorce prowadzącej z wydawnictwa i po drodze jeszcze kilka osób, że może tak warto o to zadbać. Ja nie wiem, no, napisałem coś, co mi się podobało. W każdym razie ja lubię kanały i tego typu rzeczy. Jak młodsi byliśmy, tam gdzieś powiedzmy piąta, szósta, no siódma klasa, czyli mówimy tu gdzieś już o początku lat 90., no, końcówce lat 80., to pamiętam, że u nas na Bielawskiej taka ulica, ona się wtedy na tym odcinku chyba już nazywała Spacerowa, bo obecnie cała nazywa się Bielawska, a może mi się zdaje. Był taki parociąg, taka estakada ciepłownicza, która biegła sobie z fabryki w Mirkowie przez rzekę. Tam był taki wysoki most nad rzeką, na którym wieszaliśmy liny i się bujaliśmy. Raz tylko się zdarzyło w całej historii świata, że jeden spadł i tam miał jakieś problemy potem przed kręgosłupem przez jakiś czas, ale ostatecznie żadnego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dwa takie były parociągi. Jeden był przy moście kolejowym. Rozebrali go na początku lat 90., mniej więcej 90. No może nie na początku, no to mógł być 95 rok, powiedzmy, jak go rozebrali, prawda? No jakoś tak. A ten drugi to rozebrali dobre z 10 lat później, a jak nie 15, a w każdym razie kilka lat temu. Ten drugi był na Porąbce i podobny parociąg, też biegnący z fabryki papierów w Mirkowie, miał biec do Bielawy, ale urywał się zaraz za Mirkowską przy rzece. Tak, rury dwie sterczały. To ten na Porąbce. A ten, który biegł do nas, on biegł wzdłuż ulicy Spacerowej i Bielawskiej i niedaleko skrzyżowania z ulicą Polną schodził pod ziemię. Tam pod tą ziemią był taki betonowy bunkier. No bo to tak, to trzeba było nazwać. Nie inaczej. On tam, powiedzmy, miał na oko 3,5 na 3,5 metra, cztery włazy w rogach. Środkiem wchodziły rury. Na tych rurach bardzo wygodnie można było siedzieć. Przy włazach były drabinki, więc można było na drucie zawiesić deskę między tymi drabinkami, która robiła za półki. Tam można było siedzieć, gadać. Można było wygrzebaną ze złomu puszką z farbą z tej puszki udekorować taką ścianę, na przykład się podpisać albo namalować coś ciekawego. Różne rzeczy. Głównie wypisywaliśmy tam nazwy pankowskich kapel z tego okresu. Tak jak mówiłem, to był koniec podstawówki, powiedzmy tam gdzieś 91, drugi rok, więc słuchaliśmy takich rzeczy jak Defekt Mózgu, albo Sedes, albo Miejscowe Dzieci w Szoku, Gaga, Pistolci, Exploited. No, stare dzieje. Każdy, kto żył w tamtych czasach i nie był dyskomułem, to prawdopodobnie słuchał podobnych rzeczy, bo wybór subkultur nie był szczególnie bogaty. Rury te biegły środkiem, wygodnie się na nich siedziało, kiedyś nawet ze złomu na żeberku. Kawałek drogi, bo trzeba było iść do torów kolejowych i potem jeszcze torami sporo. Przytargaliśmy dolną część kanapy z tylnego siedzenia jakiegoś samochodu, nie pamiętam jakiego. Generalnie to były rzeczy, które zawsze święciły triumfy u nas, siedzenia samochodowe i tego typu sprawy. Super, super sprawa. Stała sobie taka na tych rurach, można było siedzieć, te rury biegły potem, bo to nie było przy samym skrzyżowaniu z Polną, ale tak jakoś powiedzmy 100 metrów, 150 metrów wzdłuż w górę ulicy. Rury biegły takim wąskim, nisko sklepionym kanałem. Miał może z metr wysokości, no szło się na kolanach w każdym razie. Między tymi rurami daleko, daleko, aż za skrzyżowanie z Polną. Te rury biegły gdzieś tam potem dalej i za Warszawską wychodziły. Teraz to wszystko inaczej wygląda zupełnie. Parociąg wyburzono mniej więcej w 95, tak jak mówiłem, kiedy oddawano Bielawską do użytku. Mam film z 94 roku, pierwszy długometrażowy film, jaki nakręciłem, w ogóle pierwszy chyba, jaki film nakręciłem jeszcze kamerą VHS, stare dzieje. To rurociąg na takich wysokich, bardzo wysokich słupach stoi, a potem mam następne jakoś tak z roku 96, może 7, nie, 6 chyba, bo w 7 to już zdawałem maturę. To już go nie ma, już jest Nowa Bielaska, asfalcik, wszystko ładnie, pięknie, nie ma też bunkra. Mówię o tym tylko dlatego, że chcę podkreślić, że bardzo lubię podziemia i tego typu sprawy. Przy okazji pisania książki gdzieś tam popenetrowałem trochę innych miejsc. Tytułowy kompleks 7215, czyli atomowa kwatera dowodzenia, gdzie bardzo fajne rzeczy są pod ziemią. Podobno teraz Kampinoski Park Narodowy zadziałał i zamknięto dostęp do obiektu. Szkoda, że dopiero teraz, 10 lat temu, kiedy go dostali, to był wyposażony w pełni obiekt nadający się na muzeum albo na coś innego. Zostawili go na 10 lat, pozwolili mu szczeznąć, pozwolili ludziom rozkraść go, zdewastować, zniszczyć wszystko. Do tego stopnia, że okładzina dźwiękoszczelna w sali taktycznej została spalona. Podobno teraz, to informacja z internetu jeszcze przeze mnie nie potwierdzona, zamknęli dostęp do niego. No, gratuluję, spierdoliliście sprawę tak czy siak. Teraz to już jedyne, co możecie zrobić, to wprowadzić w czyn to, co mówiliście, czyli zrównać go z ziemią. Zasypać, niech nie będzie. Po co trzymać, korzystać? Nikt i tak nie ma na to pomysłu. Jest fajne miejsce w moim mieście, w Chylicach, piec po cegielni. Też szkoda, że stoi, niszczę je. Prędzej czy później się zawali. Ktoś miał kiedyś pomysł, żeby zrobić tam oddział miejscowego domu kultury, zrewitalizować to jakoś, przy okazji zrobić rynek. Tam obok są osadniki, takie, w których ludzie od zawsze, pamiętam, pływali. Myśmy też chodzili, przychodziliśmy z Jeziornej wzdłuż rzeki, przez obok parku przechodziliśmy tam przez Skolimów, chodziliśmy się kąpać, wracaliśmy autobusem albo odwrotnie, było fajnie. Tam jest taki super, naprawdę ceglany korytarz sklepiony łukowato, taki torus, wydłużona elipsa, którym można przejść bardzo szybko, ale no, robi wrażenie. Też opisałem go w książce. Opowiadam wam o tym wszystkim, dlatego że lubię takie miejsca, lubię takie obiekty i na działce, od której zaczęła się dzisiejsza gawęda, wymyśliłem sobie, że postawię sobie ziemiankę. Tak po prostu wybuduję sobie ziemiankę, prawda? Fajna sprawa, można tam wino trzymać albo można tam siedzieć. Niektórzy mają stół do bilarda w piwnicy albo jakieś inne rzeczy, a ja pomyślałem, że ziemiankę sobie zbuduję. To jest pierwszy element cwanego planu, który dzisiaj wymyśliłem. Drugi wiąże się z rzeczami zupełnie nieprzyziemnymi, wręcz powiedziałbym rzeczami totalnie oderwanymi od Ziemi, mianowicie ze stacjami kosmicznymi. To już jest jakiś czas, 2 lata albo lepiej, odkąd złapałem zajawkę na sklejanie stacji kosmicznych z papieru. Nie tylko stacji, bo sklejam też budynki i trochę innych rzeczy. Sam nawet zaprojektowałem parę drobiazgów, chociaż głównie robiłem repainty i redesigny cudzych modeli. Jest taka seria stacji Salut i Aumas, którą po prostu wielbię. Na podstawie jednego modelu przygotowanego przez Johna Jogersta ja pozwoliłem sobie przygotować do tej pory 5. Wczoraj siedziałem, testowałem, montowałem testowo Aumaza 3. Prawie mi wyszedł. Trochę się nie zgadza dok i zrobiłem błąd, bo pierwszy raz robiłem asymetryczne panele i zapomniałem, że jest lewy i prawy, ale jestem zadowolony. Takie stacje to nie była duża rzecz, bo one tam miały 12-16 metrów mniej więcej, 4 metry średnicy na grubszej, tej szerszej części kadłuba, bo zwykle składały się z dwóch części, szerokiej i wąskiej. Na końcu tej wąskiej był dok, na końcu tej szerokiej w sekcji agregatowej też w ostatnich dwóch salutach był dok. W każdym razie, no takie coś wielkości mniej więcej wagonu kolejowego, powiedzmy małego autobusu, prawda, tam dajmy na to te 12 metrów i 4 metry średnicy w części szerszej, w tej takiej laboratoryjno-agregatowej i tam powiedzmy 3 metry bądź 2,5 metra średnicy w tej części mieszkalnej, rekreacyjnej, tam gdzie była śluza do spacerów powietrznych i do dokowania statków Sojuz bądź TKS, bo Aumazy miały być obsługiwane przez TKS-y, nigdy nie doszło do lotów załogowych statków TKS, chociaż były bezzałogowo testowane, jako kosmosy były dokowane do stacji Salut 6 i do stacji Salut 7. Jeden nawet z szóstką, a drugi z siódemką spłonęły w atmosferze. Potem zresztą przeszły pewną ewolucję i ich te segmenty FGB, funkcjonalno-gruzowy blok to się nazywało, czyli blok taki towarowo-funkcyjny, zostały przeprojektowane w moduły stacji Mir. Wszystko poza tym głównym modułem Mira, który był modułem DOS-7, takim samym jak stacje Salut, te cywilne, a nie te wojskowe Aumazy. To tamte cztery elementy były pochodnymi FGB i dokładnie taki sam element znajduje się w rosyjskim segmencie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jako pierwszy został wyniesiony w kosmos. Słuchajcie, my mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, jej serce zostało zaprojektowane i rozpoczęto jego budowę w połowie lat 80. Zakończono ją w latach 90. Mamy rok 2014, nie? A to lata cały czas. To trochę tak, jak usłyszałem dzisiaj ciekawą rzecz, że reaktor w Świerku, no tam 40 lat dzisiaj skończył czy coś, i komentarz redaktora na temat reaktora, że i tak jest jednym z nowocześniejszych reaktorów tego typu w Europie. A, spoko, nie? Podejrzewam, że parokrotnie przychodził rewitalizację. A stacje kosmiczne to jest coś, co kręci mnie, bo jakby mnie nie kręciło, to wieczorem siedziałbym, pił piwo i czytał. Albo nagrywał podcasty, a nie poświęcał na przykład 3 czy 4 godziny na sklejenie w skali 1 do 144 czegoś, co w całości potem ma 20 cm i co jest modelem stacyjki, która spłonęła w atmosferze na przykład w 79 roku. I tak sobie pomyślałem, wiecie, o tych ziemiankach, kanałach i tym wszystkim, i o tych stacjach kosmicznych. I tak przyszło mi do głowy, jakby wykonać model w skali 1:1 takiego Saluta albo Aumaza, żeby on się składał z takich dwóch cylindrów przeliwnych, z plachy bądź z czegoś. W środku go wyposażyć. No nie musimy się bawić w dokładne odtwarzanie wnętrza stacji, ale zrobić tam podłogę, ściany, komputer, telewizor, wstawić jakieś takie rzeczy. A może nawet jakby zrobić zrzutkę na Kickstarterze i uzbierać trochę szmalu i odtworzyć konstrukcję takiej stacji, żeby było fajnie, nie? Tak, żeby na przykład ludzie chcieli przyjść, potraktować to troszkę jako ciekawostkę, muzeum czy coś. Zrobić coś takiego. To jest kupa roboty, ale jest to rzecz wyobrażalna. Widziałem faceta, który zrobił kapsułę Apollo, nie lądownik księżycowy, tylko tą powrotną w skali 1 do 12 z dykty i ze sklejki. Super sprawa. Widziałem zdjęcia, naprawdę, bez kitu. I taką makietę model. Nawet nie trzeba byłoby bawić się w robienie jej z zewnątrz, tylko samo wyposażenie środka w takich żeliwnych rurach, tubingach. Dlatego, że... Dlaczego z zewnątrz nie? Dlatego, że połączyłbym przyjemne z pożytecznym, miłość do kosmosu z miłością do podziemi i zakopałbym tą makietę. Zamiast tej ziemianki, nie? Zakopałbym ją pod ziemią. Można by było w tym miejscu, gdzie była śluza do spacerów kosmicznych w Aumazie, czyli u szczytu doku na szerszej części bazy między panelami, tam gdzie dokowały sojuzy, tam było wyjście do spacerów, wypuścić studzienkę na zewnątrz, można było wchodzić. Kanały, tamte przejścia miały 80 cm, więc taki kanał byłby w sam raz komfortowy. Tam, gdzie byłaby śluza dziobowa na przykład w Sojuzie, to zrobić po prostu taki kanał do piwnicy w domu, jakby tam dom stał, prawda? Że można było tak przejść sobie, przeczołgać się. Taki pokój rekreacyjny, coś takiego. Nie no, ale zareagowała prawidłowo, patrząc na mnie z pewnymi wątpliwościami na temat tego pomysłu, ale pomysł jest o tyle zabawny, że pomyślałem, że się nim z wami podzielę. Myślę też, że taki, a nie inny temat był dobrym tematem na inaugurację drugiej serii Kapoka. To będzie seria, która będzie odbywała się troszkę na innych zasadach. Pierwsza seria, pierwsze 100 odcinków miały trochę inną napinkę. Ja wtedy robiłem trochę inne rzeczy, trochę inaczej moje życie wyglądało. Minęło jednak od zamknięcia pierwszej serii sporo czasu. O, dobre ze 2 lata. Nie wiem, nie pamiętam szczerze mówiąc, może więcej. Teraz prawdopodobnie nie będę próbował utrzymać tempa ani cotygodniowych aktualizacji, ale co jakiś czas będę chciał w takiej luźnej formule radosnego pieprzenia pogadać. Brakuje mi tego na Gnieździe Światów podcasty, które gdzieś tam przez jakiś czas się ukazywały, teraz ukazują się rzadziej, bo trochę gdzieś chyba jednak nie czuję aż takiej potrzeby opowiadania recenzji czy robienia wywiadów. Dziady z lasu kręcą się sobie. Powstało ich tam sporo odcinków. Kiedy domknę aktualną serię, to wrócą do Kapoka. Nie wiem jak często i jak długo będziemy się spotykali, ale nagranie 101 odcinka niesie za sobą jedyne zobowiązanie. Konieczność dogrania kiedyś do odcinka 200. Bo ja lubię komplety i lubię zamknięte serie. I myślę, że gdzieś no życie uwierałoby mnie, gdybym prędzej czy później do 200. odcinka nie dobił. Kiedy to się stanie? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, na obecnym etapie nie obchodzi mnie to. Bo to po prostu nie ma znaczenia. A więc życzę wam, cóż, miłego piątku. Pozdrawiam.